Witam, kochani. Mam pod telefonem pana, który o Rabacji, o Jakubie Szeli, o jego buncie z 1846 roku wie wszystko. No, ja to nazywam rzezią galicyjską. Pan tego tak nie nazywa i bardzo go za to cenię. Ostatnio byłem na uroczystościach na związanych z żołnierzami wyklętymi na takiej polance w Szydłowcu. Polanka się nazywa... Tak, i zapomniałem.
Jakoś... Dębów i żołnierzy niezłomnych.
Tak, polanka nazywa się Żołnierzy Niezłomnych i tam usłyszałem nazwisko tego pana. W kontekście było podane, że jest przewodniczącym Solidarnej Polski tu w rejonie mieleckim. To prawda?
Tak, Leszek Migura, przewodniczący Zarządu Powiatowego Solidarnej Polski. Miło mi, witam wszystkich słuchaczy.
Witamy. Wie pan, moi słuchacze mają takie pytanie. Właściwie to prosili, abym postawił tezę, że Solidarna Polska, manifestując swój sceptycyzm co do Unii Europejskiej, robi to po to, żeby wejść do Sejmu. Twierdzą, że no rzeczywiście jest prawie 10% społeczeństwa sceptycznego wobec naszego uczestnictwa w Unii. No i to jest taki program, który gwarantuje przekroczenie 5-procentowego progu. Proszę spróbować tę tezę obalić.
Co do tezy mówiącej o eurosceptycznym elektoracie, ja nie zamierzam jej obalać, bo rzeczywiście, gdy było referendum na temat integracji z Unią Europejską, no była ponad 20% grupa osób, które głosowały przeciw. Natomiast jeśli chodzi, że nasz sceptycyzm jest podyktowany tylko istnieniem takiego elektoratu, no to tu się nie zgodzę. Gdy powstawała w 2012 roku Solidarna Polska, jasno już wtedy w naszym programie zawarliśmy eurorealizm, tak to nazywamy. Eurorealizm, czyli podchodzenie do spraw w sposób rzeczywisty, taki jaki on jest, a nie tylko doktrynalny. Kiedyś pewnie pan redaktor wie, na wschód się zwracano, jedyne słuszne tezy przychodziły z wschodu. Dziś nawet ci sami ludzie w Europarlamencie, pan Miller, Cimoszewicz, Belka, byli PZPR-owscy działacze, dziś chcą nas integrować z Unią Europejską w sposób, no wręcz bym powiedział, przymusowy. Nieważne na jakich warunkach, nieważne w jakiej roli ma Polska być, byle tylko mieć tego pana gdzieś za granicą. Solidarna Polska nie jest przeciwnikiem samej idei integrowania się narodów europejskich. Jest przeciwnikiem obecnych działań. Gdy Unia Europejska powstawała, miała być federacją niepodległych państw. Miała być konstrukcją, która jednoczy narody Europy pod względem ekonomicznym, otwartych granic, wspólnych inwestycji gospodarczych, a nie narzucania ideologii. Jak dzisiaj nawet w Parlamencie Europejskim to się odbyło, w tym wypadku ideologii, którą nazywa się LGBT.
Ale tak, ja tylko wtrącę, panie przewodniczący, wtrącę, ponieważ to, co pan mówi, to rzeczywiście tak było, jak powstawała, to wtedy była Rada Europejska, rzeczywiście tak było, ale my wchodziliśmy do Unii. Jak była Rada Europejska, nie było tak ogromnych konsorcjów międzynarodowych, które teraz się pojawiły. I wydaje mi się, moim słuchaczom również, że takie pojedyncze państwa no, nie poradzą sobie z tak ogromnymi koncernami czy jakimiś konsorcjami finansowymi. Dlatego chyba lepiej jest być tak troszeczkę może mniej suwerennym, ale w takim potężnym organizmie. Nie uważa pan?
Nie. Są kraje na kontynencie europejskim, które wcale nie weszły do Unii Europejskiej. Na przykład Szwajcaria.
Panie, nie, Szwajcaria, my nie możemy się porównywać ze Szwajcarią. Na pewno pan wymieni za chwilę Anglię. Nie, nie. Porównajmy się na przykład z Ukrainą.
Ukraina nie jest w Unii Europejskiej.
Wiem, wiem. I ma potężne problemy. No na przykład dopiero w tej chwili zaczęli się szczepić. Tam chyba z 500 000 ludzi zaszczepili. Tam chyba AstraZeneca gdzieś z Indii sobie dali radę sprowadzić. No ale to jest koszmar. My też mamy problemy,
no,
ale mniejsze.
No, szczepienia, gdyby argumentem były tylko szczepienia, to największe sukcesy odniosło państwo nie będące w Unii Europejskiej.
To Izrael. Prawda. To
Izrael
prawda.
Ma zaszczepioną prawie całą
Oczywiście.
Populację.
Nieduże państwo Izrael.
Poradził sobie z tym problemem. Więc tutaj akurat Unia Europejska przykładem do szczepień nie jest, bo wiele krajów, które nie jest w Unii Europejskiej, dużo lepiej. Również Wielka Brytania wspomniana lepiej sobie
no
radzi.
No tak, bo oni sobie wyprodukowali szczepionkę.
No tym niemniej cała Unia Europejska, czy niezależnie od Polski również, która akurat nie jest na końcu tej listy wyników.
Nie, tu chodzi o to, że ja podałem taki przykład, prawda, że tak jak powiedzmy Pfizer no, jest potężnym koncernem, on jest, to jest międzynarodowy i żeby z nim rozmawiać, no to taki mały kraj jak Polska jest za mały, żeby z nim rozmawiać. Wydaje
Ale
mi się,
panie
że...
panie redaktorze, szczepionki Pfizera negocjowała właśnie Unia Europejska. No, to nie państwa narodowe negocjowały szczepionki właśnie z Pfizera i AstraZeneca, tylko Unia Europejska.
Wiem, i dlatego podaję ten przykład.
Kolejny argument, ale przeciw Unii Europejskiej. A z tym, że to jest inny problem niż sama integracja. Myśmy pewnie, gdy było referendum, nie pisaliśmy się na taką Unię Europejską, w której finanse są uzależnione od tego, jaka jest w danym kraju opcja polityczna, jakie są wybory w państwach narodowych, jeśli chodzi o politykę, jeśli chodzi o kulturę, jeśli chodzi o imigrantów, jeśli chodzi o religię. Tutaj Unia Europejska nie miała być takim super państwem federalnym, które wkracza w nie swoje kompetencje. Nie taka zresztą była, nie przewiduje to nawet ratyfikowane umowy międzynarodowe, których Polska jest. No, tym niemniej no, uzależnienie na przykład finansów w obecnym czasie tak zwanych na odbudowę gospodarki po-covidowej od przyjęcia na przykład ideologii LGBT. No na pewno gdyby ludzie podczas referendum mieli taką informację, że tym się będzie zajmować Unia Europejska, to z pewnością wielu nie zagłosowałoby za integracją.
To znaczy, wydaje mi się, że za integracją zagłosowałoby jednak większość, by zagłosowała. Może nie byłoby frekwencji, bo problemem nie była ilość, prawda, tylko frekwencja. No ona się tam jakimś cudem udało.
No tak, to było specyficznie zorganizowane no, referendum. W innych wypadkach no, tutaj próg akurat osiągnięto 50%, no,
tak,
ale to rzeczywiście...
Chyba 56% tak. było. Ja pamiętam, że pomógł w tym kardynał Glemp. W bardzo ciekawy sposób. Ja sobie, nie będziemy to teraz roztrząsać, ale... Zgodzi się pan ze mną, że Kościół wtedy bardzo pomógł w tej frekwencji, bo To, że ludzie zagłosują na tak, było wiadomo. Natomiast to, że...
Kościół nie jest strukturą polityczną.
Wiem, wiem. No, ja tu nie mówię...
W aspekcie politycznym to państwo watykańskie do Unii Europejskiej nie wstąpiło akurat.
Nie, ja mówię w tej chwili o Polsce. I tu nie przypadkiem wymieniłem kardynała Glempa.
Polski Kościół nie jest jakąś wyłączoną częścią. My nie jesteśmy autokefaliczni jak w prawosławiu. No. Jesteśmy częścią...
Nie, mnie chodziło tylko w tej chwili o kardynała Glempa. Bo pamiętam, jak bardzo zaangażował się w to referendum, prawda? I jak bardzo starał się, żeby ta frekwencja była. I udało się. Uważam, że to był bardzo ważny punkt, to zaangażowanie kardynała Glempa. Ja może źle powiedziałem. Nie chcę mówić, że to Kościół się zaangażował.
Panie redaktorze, to nie wynika z tego, tylko wracając się do momentu, gdy było referendum, myśmy wchodzili nie do takiej Unii, która dziś jest. Ona jest inna.
No ale świat też się zmienił od tamtej pory.
Oczywiście, ale to, czy my wchodzimy do wspólnoty gospodarczej, do wspólnoty otwartych granic, a czy my wchodzimy do państwa federalnego, to przyzna pan redaktor, jest znaczna
różnica. Tak, to jest zupełnie coś innego. Ale ja jeszcze raz wrócę do tego problemu, jaki jest. Mówię tu o tych ogromnych koncernach światowych. Nie jest tak, że jakaś firma mieści się tylko w jednym państwie. Ona jest w kilku państwach, często na kilku kontynentach. I o to właśnie chciałem dopytać. Czy naprawdę uważa pan, że jako pojedyncze państwo poradzilibyśmy sobie w takiej sytuacji, jak jesteśmy?
Kierując się wyłącznie taką logiką, no to lepiej byłoby się sfederalizować ze Stanami Zjednoczonymi lub Chinami, bo są większymi potęgami niż obecna Unia Europejska. Oczywiście no, geografia nie przemawia za tym, ale logika sama gospodarcza by na to wskazywała. Tutaj też no, nie mitologizowałbym siły gospodarczej samej Unii Europejskiej, bo te koncerny, o których pan wspomina, te międzynarodowe, to przeważnie siedziby mają w Stanach Zjednoczonych, ewentualnie to są chińskie kolosy, a nie europejskie.
Zgadzam się z panem, ale tak jak pan zauważył geograficznie, to my jednak jesteśmy w Europie i trudno się przenieść do Stanów Zjednoczonych.
Tak, tym niemniej walczyć o swoje trzeba i jeśli ktoś nie dotrzymuje w pewnym sensie pierwotnych umów, to przyzna pan redaktor, mam nadzieję, rację, że o swoje trzeba walczyć. I tutaj narzucanie przez dwa najsilniejsze kraje Unii Europejskiej, czyli Niemcy i Francję, pewnych rozwiązań rujnuje tą Unię, do której wstępowaliśmy. Wielka Brytania nie bez powodu wystąpiła z Unii Europejskiej. Przecież właśnie takie traktowanie krajów narodowych no, doprowadza do takich sytuacji. Poza tym jest Europa równych i równiejszych. No, przykład z wymiarem sprawiedliwości, który próbuje nasz lider reformować, wprowadzając rozwiązania takie, które są na przykład w Niemczech czy w Hiszpanii. Unia Europejska to podważa, zarzucając nam brak demokracji. Jednocześnie u siebie mają praktycznie prawie że identyczne rozwiązania. Więc tutaj jeśli nie będziemy się traktować partnersko, jeśli nie będzie to wspólnota, tylko dyktat największych, to w Unii Europejskiej będzie coraz gorzej, a nie lepiej. To jest moje prywatne zdanie.
Rozumiem. Będziemy już kończyć, ale chciałem, żeby pan usłyszał zdanie kogoś, kto już nie żyje. Pani ta walczyła z terroryzmem i my w radiu często odnosimy się do tego, co mówiła, ponieważ zarówno moi słuchacze ją znali, ja ją znałem. I ta pani postawiła taką tezę kiedyś, że jest bardzo źle, jeżeli jakieś państwo, swój rząd, formę tych rządów jakby ustawia na kulcie jednostki. Ona to widziała w Hiszpanii, ponieważ walczyła z terrorystami ETA, a tam był generał Franco zaraz po wojnie. Ona widziała, no o Ugandzie nie będę mówił, bo to w Afryce, ale widziała to również w Anglii. No tam akurat nie było kultu jednostki, ale terroryzm był. Ale może ten Hiszpania będzie lepszym przykładem, ponieważ tam generał Franco no, narobił dużo złego. Tam w kraju Basków w tamtym czasie był, mówimy 83, 86 rok, działo się strasznie. I ta pani właśnie tam działała. Tu przybyła do Polski, chodziło o mord na księdzu Jerzym Popiełuszko, tam to wyjaśniała i wtedy ostrzegała, żeby nie iść tą drogą kultu jednostki. Ona naprawdę zauważała, że Polska może pójść w takim kierunku. Czy nie wydaje się panu, że poszliśmy w tym kierunku? No, ja chcę tylko powiedzieć, że Hiszpanie generała Franco usunęli z Doliny Królów ciało generała Franco.
A na pytanie, czy idziemy w kierunku kultu jednostki, pan Leszek Midura odpowie w kolejnym odcinku naszej rozmowy. Mogę tylko zdradzić, że tu nie zgodziliśmy się, ale potem w podobnej kwestii już tak. Proszę słuchać Radia Maria. Rozmowy będą też w podcastach.